Dzień dobry, witam Was serdecznie w klubie 555. Witam Was. Ja dzisiaj w zastępstwie Fryderyka Magda Daniłość będę dzisiaj prowadziła dla Was spotkanie dotyczące tego, co nas może wywalać na urlopach i dlaczego z urlopami, wyjazdami, wakacjami jest taki paradoks, że z jednej strony nie czekamy, a z drugiej strony często bywają źródłem ogromnej ilości różnych emocji, stresów, wychodzenia poza schemat. O tym wszystkim sobie dzisiaj pogadamy, ale obiecuję, że nawet jeśli dzisiaj słucha nas ktoś, kto na urlop się nie wybiera, kto już być może jest po urlopie i trochę ten temat go nie interesuje, to obiecuję, że będzie tutaj dzisiaj bardzo dużo wartości związanej z pracy z emocjami niezależnie, więc warto posłuchać, słuchajcie, jeśli nawet ten temat nie dotyczy Was bezpośrednio. A będziemy sobie mówić o pewnych schematach, które mogą się powtarzać też w innych sytuacjach niż urlopowe. I może z tego właśnie, słuchajcie, wyciągniecie również wiedzę, jak się mieć z ludźmi, którzy z tych schematów wychodzą i czasem nas wkurzają. Bo muszę Wam powiedzieć, że zainspirował mnie do tego, aby dzisiejszy odcinek zrobić wbrew pozorom wcale nie mój urlop, tylko niedzielny powrót przez polskie drogi z Warszawy, z nagrywania podcastu z Anią Wędzikowską, która zaprosiła mnie do rozmowy i zatrzymywanie się na różnych miejscach, gdzie się pojawiali ludzie, którzy na urlopy jadą albo z urlopów wracają i to, co się z ich głowami i emocjami działo w trakcie tych postojów, z czym ja miałam kontakt, zainspirowało mnie dzisiaj do tego naszego spotkania, odcinka. Dla tych z Was, którzy być może widzą mnie po raz pierwszy, w klubie są po raz dopiero wtóry i pytają, a kim jest ta pani, która tu przyszła, to ja się nazywam Magda Daniłość, jestem jednym z trenerów tutaj w Heksagonie Pro Klub 555. Współprowadzę z Fryderykiem, wydaje mi się, że już ponad 6 lat. Moje pierwsze wystąpienie w klubie wydarzyło się już w pierwszym roku klubu, więc tak na stałe tu jestem z Wami już prawie 6 lat i to jest w ogóle crazy, jak sobie o tym myślę. Jak wiecie, już się zbliżają dużymi krokami urodziny klubu. Mam nadzieję, że będziecie tutaj licznie. To jest projekt, który myślę, że łączy nas tutaj wszystkich bardzo. Ale właśnie, dlaczego mówię też o sobie? Dlatego, że to, czym ja się zajmuję w Heksagonie, to w dużej mierze i w głównej mierze emocjami właśnie. I to jest taki mój temat przewodni. Myślę sobie, że emocje są tą częścią nas, która z jednej strony no jest i bardzo często w nas takim dużym wyzwaniem, trudnością, i bardzo często ludzie mówią, że chcieliby ich nie mieć, albo by się ich pozbyć, albo trochę lepiej rozumieć. I dlatego ja tutaj do klubu przychodzę bardzo często z tym tematem, bo mam takie poczucie, że mam umiejętność tłumaczenia tych rzeczy w prosty sposób. I dajcie mi znać, czy tak jest, i mam nadzieję, że dzisiaj też tak będzie. Madzia to moja ADHD-owa guru. Cześć Agnieszka, bardzo się cieszę, dziękuję. Do tematu neurotypowości dzisiaj też nawiążemy, no bo trudno nie mówić o emocjach w kontekście, jeśli mamy troszkę inaczej działające mózgi. Ale zanim to, dzisiaj jest 15 lipca i teraz się tak zastanawiam, słuchajcie, i a propos emocji i wstydu, przyszła mi taka myśl, że jeśli dobrze pamiętam z historii, to dzisiaj jest rocznica bitwy pod Grunwaldem. Ale jeśli nie i się zbłaźniłam właśnie, to słuchajcie, dajcie mi znać. Próbuję ćwiczyć swoją pamięć, która w ADHD bywa różna, ale wydaje mi się, że to jest dziś. Zaraz mi napiszecie, czy mam rację. Nie sprawdziłam tego. Natomiast co sprawdziłam, to że 15 lipca urodziny, przepraszam, nie urodziny, imieniny obchodzi Henryk, Włodzimierz, Dawid, Roxana, Ania i Daniel. Nietypowe święta. Dzisiaj to jest dzień bez telefonu komórkowego. Światowy Dzień Umiejętności Młodzieży. Cokolwiek to oznacza, Światowy Dzień Umiejętności Młodzieży. No i dzisiaj już, słuchajcie, u mnie był piękny wschód słońca. Co prawda, na dzień dobry przywitał mnie alert RCB, że będą burze, więc mam nadzieję, że będzie u Was bezpiecznie, wszystko będzie ok i nie będziemy się musieli, słuchajcie, martwić jakimiś pogodowymi wybrykami. Ale jakakolwiek pogoda nie będzie, to przyjmujemy po stoicku. Ja na pewno jestem tym, który będzie Was do tego zachęcał. Piszecie, że mam rację. No to słuchajcie, bardzo się cieszę, że się jakoś jednak nie pomyliłam bardzo, bo tak niewiele z historii, z dat pamiętam, ale ta jedna wydaje mi się, że pamiętam ją dobrze. No dobra, to lecimy, słuchajcie, z Fryderykiem, który nas wita, a potem z tematem.
Mamy dzisiaj kolejny dzień. Dopiero co tu się działem. Halo, jak to szybko leci.
No dobra, słuchajcie, Paweł w międzyczasie napisał, twoje zastępstwo jest pozytywnie akceptowalne. Słuchajcie, dobrze się cieszę, jak wy się cieszycie, bo wiem, że to tak naprawdę jest, wiecie, przerwa w pewnym przyzwyczajeniu tego, kto jest prowadzący, więc cieszę się, jeśli wnoszę tutaj wartość do tego, co będziemy sobie przegadywać. Dlaczego postanowiłam wziąć na tapet temat emocji w trakcie wakacji, urlopu, bo przecież to mogą być po prostu wakacje z dzieckiem w domu, które normalnie jest w przedszkolu albo w szkole, a teraz stacjonuje w domu, ale przede wszystkim i co najważniejsze, to jest temat emocji poza normalnymi sytuacjami schematowymi, dlatego mówię, że możecie sobie przełożyć to, co dzisiaj będę mówić, na realia sytuacji pod tytułem wcale nie musisz być na urlopie. Wystarczy, że się jakaś okoliczność przyrody zmieni w rozumieniu codziennego funkcjonowania naszego domostwa, żeby to, o czym będę mówić dzisiaj, już w dużej mierze, nie we wszystkich punktach, ale w dużej mierze mogło się wydarzyć. Najpierw wam opowiem historię takiego pana, którego spotkałam na stacji benzynowej i pomyślałam sobie, że nie mam bladego pojęcia, co ten pan przeżywa, natomiast był świetną inspiracją do tego naszego dzisiejszego odcinka. Stałam na stacji benzynowej, nie będę wymieniać marki, żeby nie robić reklamy, ale takiej dużej stacji benzynowej, na której są też no, takie punkty do jedzenia, ponieważ miałam którąś godzinę z rzędu już w trasie, to postanowiłam sobie zrobić przerwę na jedzenie, na kawę. Zamówiłam to jedzenie, okazało się, że trzeba na nie poczekać, musiałam tam stanąć w jakiejś kasie, coś skasować i stał za mną taki pan z, wydaje mi się, że nie wiem, nie więcej jak 13-14 lat miała jego córka, nastoletnią córką. I on stał przy tej kasie, ja czekałam na swoją kolejkę, on stał za mną i on przy tej kasie jechał, słuchajcie, jak karabin maszynowy. Co to za jedzenie? Takie zimne, ta bułka, to powinna być podgrzana, jakie to są standardy? I wiecie, ja tak stałam, przysłuchiwałam się przez chwilę, jak on w sumie to, nie wiem, czy do siebie na głos, czy do tej córki komentuje te wszystkie rzeczy. Ewidentnie sfrustrowany, ewidentnie jakiś taki, spróbuję, ponieważ jest to odcinek o emocjach, odebrać jak ja bym nazwała jego emocje, aczkolwiek dlatego pojęcia nie mam, jakie one były. Brzmiał jak jakiś taki sfrustrowany, wkurzony, trochę jakiś taki poirytowany i cały czas komentował, ale jak, słuchajcie, bo czasem jest tak, że coś nas wkurzy i to nazwiemy. On trwało to z 3 minuty. Opisywał 3 minuty bez przerwy te swoje niezadowolenie związane z tym jedzeniem. No a potem ja sobie zapłaciłam, gdzieś poszłam, on sobie zapłacił, gdzieś poszedł. No i za chwilę się okazało, że siedzimy prawie stolik w stolik obok i on siedział. Ja czekałam na to jedzenie, słuchajcie, dokładnie 12 minut. I 12 minut cały czas do tej córki mówił, jak Kataryna nawijał, ale nie o niczym innym, jak o tym, jak on jest niezadowolony z tego, słuchajcie, co na tej stacji benzynowej z tym jedzeniem. I pomyślałam sobie, że to jest super inspiracja do tego, żeby wam powiedzieć, dlaczego my lub nasi bliscy czasem w takich sytuacjach możemy być irytujące dla nas. Nawet sami dla siebie możemy być irytujący i dlaczego w ogóle tego typu sytuacje mają na nas taki wpływ. No bo ja w ogóle nie sprawdziłam tego wczoraj, czy ta dana jest aktualna, ale kilka lat temu, ponieważ nasza prezes Magda, która tutaj jest głową całego naszego heksagonu i wspólniczką mojego Fryderyka, która mieszka w Skandynawii, kiedyś zaprosiła mnie do Kopenhagi i odkryłam tam, słuchajcie, w Skandynawii i w Kopenhadze taką daną statystyczną. Być może mi powiecie, czy to jest dalej aktualne, jeśli mamy tutaj osoby z Kopenhagi, z Danii, że największy współczynnik rozwodu w Danii, jeszcze raz to powtórzę, największy współczynnik rozwodu w Danii dzieje się w trakcie wakacji, kiedy to w Danii ludzie wyjeżdżają na urlopy minimum 2,5-3 tygodniowe. Czyli w momencie, kiedy my jesteśmy, w momencie, kiedy wyjeżdżamy ze swoim partnerem, z którym zakładam, że jesteśmy często w domu tylko parę godzin, no bo ja wychodzę do pracy, on wychodzi do pracy, jakoś nas zajmują różne rzeczy i potem się spotykamy tylko. Nie, ta stacja benzynowa się nie nazywała Przeszkoda Adam, ale dziękuję Ci za to, co piszesz, bo znaczy, że czytałeś książkę Punkty Przełomowe. Że jakby popatrzcie, że wyjeżdżamy na ten urlop, spędzamy ze sobą więcej niż normalnie czasu, i nagle się okazuje, że ludzie wracają do tego miejsca, z którego wrócili i się rozwodzą. O, to jest o czymś. Słuchajcie, więc wracając, biedna ta córka, piszecie, absolutnie. Ja sobie w ogóle o tym dziecku, przede wszystkim sobie myślałam o tym dziecku, co jej to robi z tym, z tą jej głową i z tym jej systemem. Jak jedziemy na wakacje, to wychodzimy ze schematu, czyli z takich codziennych, różnych rzeczy. I doświadczyłam tego, bo ja dopiero co wróciłam tydzień temu z Sardynii i sama nagrywałam rolkę na Instagram, która wywołała ogromną dyskusję. Po tym, jak wjechałam na wyspę Sardynia o godzinie 17 i przez 2 godziny jeździliśmy od punktu do punktu, próbując gdzieś zjeść, ponieważ się okazało, że na Sardynii bardzo pilnują siesty i dopiero od 19:30 tak naprawdę w ogóle gdziekolwiek podają ciepłe jedzenie, na co ja nie byłam nastawiona, podróżując jednak częściej do bardziej turystycznie, albo może nie turystycznie, bo Sardynia jest turystyczna, ale troszkę bardziej jednak dostosowanych do turystów miast we Włoszech. I sama powiedziałam, że mnie to, słuchajcie, zestresowało, no bo jak cały dzień jesteśmy w podróży, ja jestem dzieckiem, zresztą neurotypowym, głodnym jak cholera, dopiero wjechałam, nie mam zrobionych zakupów, nic ogarniętego, no to ostatecznie skończyło się na tym, że skończyło się na jedzeniu kanapek w markecie. I to jest wyjście ze schematu. I to wyjście ze schematu nas wywala w tryb awaryjny często, dlatego że nie jesteśmy w stanie być nawet przewidzieć pewnych warunków tego, czy na tej stacji będzie ciepłe, czy zimne, czy będzie sucha bułka, czy będzie, nie wiem, jaką to tam lubimy, czy będzie rosół, czy będzie pomidorowa, czy w ogóle nie będzie zupy, czy restauracja będzie zamknięta. Więc my wychodzimy ze schematu i z tego schematu wychodzimy często w sposób bolesny, bo nasz mózg nie znosi nieprzewidywalności i niepewności. W związku z tym, i to jest często, ja to jeszcze wrócę do tego momentu, my sobie wyobrażamy, że wjedziemy do tego hotelu, do tego ośrodka, do tego domku nad morzem, gdziekolwiek tam jedziecie i będzie to, to i to, a potem wjeżdżamy i tego tam nie ma. I na dzień dobry, po pierwsze, możemy się rozczarować, czyli może się pojawić rozczarowanie jako emocja numer jeden, ej, nie tak sobie to wyobrażałam i może się pojawić masa w efekcie tego różnych innych emocji dalej. Ale też może się pojawić dużo silniejszy stan, no bo rozczarowanie jest tylko i wyłącznie o tym, że sobie coś wyobrażaliśmy, ale jeżeli się okaże, że my tam spotkamy nieprzyjemnego pana, który nas wpuszcza, nie wiem, po drodze na trasie właśnie spotkamy jakiegoś, jak to mówił kiedyś mój tata, buca na drodze, który, nie wiem, na nas trąbił, wymusił albo coś tam, pogoda była nie ta, zresztą daleko szukać. Od tygodnia wyświetlają się na Instagramie rolki ludzi, którzy pojechali nad Bałtyk i są wściekli, bo jest zimno. Więc to wszystko jest wyjście poza jakiś schemat, który naturalnie, i teraz wracając do tego, co jest dla nas istotne, tak edukacyjnie, powoduje, że wychodzą w takich sytuacjach wyjścia ze schematu mocniej, silniej emocje. Emocje się pojawiają wtedy, kiedy my nie do końca wiemy, jak reagować na rzeczywistość zewnętrzną lub wewnętrzną, i w związku z tym musimy jakoś dostosować się do tego, co się dzieje, i często w tych emocjach zaczynają nam puszczać nerwy. A to powoduje, że wystarczy, i teraz niech rzuci kamieniem ten, kto nie przeżył choćby jednego wyjazdu na jakiś wyjazd albo urlop z rodziną, który się skończył, zanim się zaczął tym, że awantura, bo gdzie jest torba, bo nie zapakowałaś, bo gdzie trzeba tam majtki spakować, a tam gdzie jest olejek do opalania, i tak dalej, i tak dalej. Czyli nawet już na etapie, kiedy jesteśmy w domu, jeszcze nie musimy dobrze wyjechać, i nagle się okazuje, że robimy inne rzeczy, które na przykład wymagają tego, żeby wyciągnąć coś, co schowaliśmy sami przed sobą skutecznie rok temu i nie wiemy gdzie, to już wystarczy, żeby wpaść w taki tryb emocjonalny, w którym się kłócimy, wyzywamy, zanim dojedziemy do celu albo na lotnisku, albo gdziekolwiek tam jedziemy, to już jesteśmy pokłóceni, wkurzeni i mamy takie, o Boże, jeszcze się ten urlop nie zaczął, a już mam serdecznie dość wszystkich i najchętniej bym pojechała sama. Dajcie znać, czy byliście kiedyś w tym miejscu. Ja myślę sobie, że większość z nas kiedyś była. Mój syn to się czasem nawet, słuchajcie, śmieje, ponieważ mój mąż jest bardzo taki poukładany, on się zawsze stresuje w trakcie pakowania, że jak my się pakujemy, to mój Mikołaj lat 13 mówi, mama, widzisz, tata już zaczyna być zestresowany. I my już jesteśmy nauczeni w jakimś sensie. I to jest też ważne, tak a propos edukacji emocjonalnej, żeby wiedzieć, jak mamy, jak mają nasi bliscy w takich sytuacjach i trochę się na to przygotować. Ja na przykład osobiście zawsze jestem przygotowana na to, że mój mąż tak ma, że jego wywalają takie, stresują go takie rzeczy związane z pakowaniem. Więc ja się już, wiecie, nie nastawiam na zasadzie do niego, o Boże, ten znowu, tylko trochę na zasadzie, okej, Magda, teraz jest ten czas, przez 6-7 godzin najbliższych jest większy potencjał do tego, żeby sobie jakoś niefajnie pojechać albo coś tam się może w komunikacji między nami wydarzyć. Trochę więcej włączam empatii, trochę więcej też włączam takich pytań na przykład, na zasadzie, czy ja ci jakoś mogę pomóc, co ja mogę zrobić. Mniej też, wiecie, nikt nie prowokuje specjalnie tego typu sytuacji, ale mniej robię rzeczy, które mogłyby sprowokować też jego emocje jakoś, a nawet jak on już w nich jest, bo też uwaga, bądź panem swoich emocji. Nawet jak on w nich jest, to sobie mówimy, no dobra, okej, to nie jest normalna sytuacja, trzy wydechy, siądź sobie, nie wiem, napij się wody, czy zrobić ci herbaty. To też jest, słuchajcie, o tym, żeby nie oczekiwać, że te rzeczy się nie wydarzą, tylko żeby umieć nimi zarządzać. Jeśli my już wiemy, że nasze dzieci mają taki stres, że tam się nie potrafią pakować, albo, znaczy nie, że się nie potrafią, bo każdy się potrafi pakować, ale że bez stresu nie potrafią tego zrobić, no to co mogę zrobić w tej sytuacji, żeby zminimalizować ilość tarć, tych wszystkich, wiecie, takich iskier walących spod kół, a z drugiej strony, żeby jakoś tą sytuację troszkę, wiecie, neutralizować, zanim ona niepotrzebnie wybuchnie i dojdzie do tego, że wszyscy na wszystkich krzyczą i nikt z nikim nie chce jechać na te wakacje. I to jest jakby jeden temat. Drugim ważnym, ja go eksploruję ostatnio bardzo intensywnie, jest to, że i w trakcie przygotowań do urlopu i na urlopie my doświadczamy ogromnej ilości przebodźcowania. Przebodźcowanie, ja na przykład na tych parkingach, ja nie byłam na żadnych wakacjach, ale ja byłam wśród ludzi na stacji benzynowej i w toalecie, którzy są, wiecie, tacy, mówię, że szybko, szybko, dobra, już, Janusz, dobra, bo auto, zaraz tam coś, i nawet stanie wśród tych ludzi, w tym przebodźcowaniu, bo głośno, bo dużo ludzi, bo gorąco, bo jesteśmy głodni, bo nie wiem, jesteśmy przejedzeni, bo nie wiem, pojechaliśmy na All Inclusive i tam na tym All Inclusive na przykład może nawet ktoś przez cały rok nie bardzo spożywa alkohol, ale na tym All Inclusive wypił 3 drinki i różne rzeczy się dzieją, a wokół jest dużo ludzi, których my nie wybraliśmy sobie z nimi, żeby siedzieć w jednym basenie. Niektórzy są głośni, niektórzy są, nie wiem, nieuprzejmi. Przebodźcowanie powoduje, że nasz układ nerwowy się szybciej przegrzewa i uwaga, to ukłon w stronę osób neuroatypowych, czyli osób z ADHD w spektrum autyzmu, ale też osoby typowe mogą doświadczyć tego samego. Dla niektórych ludzi wystarczy, że temperatura powietrza wzrośnie powyżej jakiejś. I teraz uwaga, nie wiem, co to jest dla Was. W moim przypadku, moim punktem przełomowym jest coś w okolicach 32 stopni Celsjusza, żeby być wkurzonym tylko dlatego, że jest za ciepło. Tak? Czyli mój system jest już zestresowany faktem, że jest gorąco, więc wystarczy, że ktoś przyjdzie i głupio się spojrzy albo powie coś, nie wiem, nie takiego. Czy, nie wiem, no, nie, no, wiecie, no, po prostu, że, nie wiem, jestem za długo głodna w tym upale albo że za długo siedziałam w słońcu na tym upale. I natychmiast robi się iskra i go. Nie? Więc jak ty masz też w kontekście wiedzy na temat twoich takich wrażliwości sensorycznych, to nazwijmy. Kto reaguje z was za bardzo na hałas? Kto z was reaguje za bardzo na smród nie wiem, smażalni ryby w Międzyzdrojach? Wymyśliłam sobie teraz. Kto z was reaguje nie tak na właśnie upał, albo na coś tam jeszcze, albo na to, że stoisz w tej stacji, wszyscy cię popychają, bo twoim zmysłem, który się przebodźcowuje za szybko, jest dotyk. Ja unikam takich sytuacji. Partner przygotowuje mi, co chce wziąć na wakacje, a ja to pakuję. No to super, Sylwia, że tak macie. Mega. Natomiast są rzeczy, których nawet jakbyśmy chcieli, nie przewidzimy, więc dobrze jest to wiedzieć i mieć z tyłu głowy, jak ja mam i trochę się na to przygotować. Ja na przykład wszędzie, teraz wam nie pokażę, bo mam to w torbie na dole, w sensie w moim plecaczku, z którym jeżdżę, takim plecaczku, torebce, zatyczki do uszu. Znaczy to są moje słuchawki, a ja mam zatyczki do uszu, ponieważ jestem osobą nadwrażliwą dźwiękowo. Więc w pewnych sytuacjach, na przykład w restauracjach, szczególnie na wakacjach w restauracjach, jest cholernie głośno. I teraz jak jest głośno, ja tam sobie siedzę i niby jest fajnie, niby są wakacje, niby się odprężać, jest po prostu tak strasznie głośno, że można oszaleć. W związku z tym ja te zatyczki wkładam po to, żeby nie być w pewnym momencie zbyt zestresowana faktem, że jest już mi po prostu za bardzo. I wtedy ten hałas może się stać punktem zapalnym do tego, żeby komuś przy najbliższym, że tak powiem, okazji czy pod ręką odpowiedzieć coś głupiego albo niefajnego. Więc to jest jakby temat numer dwa i taki filar numer dwa, ten wątek, czyli przebodźcowanie. Trzeci filar, uwaga, wjeżdża grube. Pojadę na wakacje, odprężę się, zrelaksuję, będę leżeć na plaży. No i założenie fajne. Czasem się nie udaje, nie dlatego, że nie chcemy odpoczywać, tylko na przykład trafiamy do miejsca. Nigdy nie zapomnę, słuchajcie. Krótka anegdota. Z 3 lata temu pojechaliśmy na Korfu, miałem takie marzenie. Piękna wyspa, bardzo polecam. Kto nie był, w tym roku namówiłam moich przyjaciół Bartka Jakimca, którego znacie, i Jadzie Jakimiec, do tego, żeby odwiedzili to miejsce. I wymyśliliśmy sobie z moim mężem, że skoro jedziemy bez naszego syna na taki wypad dla dorosłych, to pojedziemy do hotelu dla dorosłych, gdzie nie będzie dzieci. No bo skoro my nie jedziemy ze swoimi dziećmi, to warto jest przemyśleć, czy chcemy słuchać też hałasów, krzyków innych dzieci, i wzięliśmy hotel dla dorosłych. Nie przewidzieliśmy jednej rzeczy, że w hotelu dla dorosłych jest więcej dorosłych, którzy pojechali właśnie na taki relaks, czyli imprezować. I położono nas w hotelu przy basenie, w którym impreza była od godziny tam 19 do 2 w nocy. Więc odpoczynek wyglądał tak, że na dzień dobry pierwszego dnia poszłam do recepcji z żądaniem przeniesienia się do innego pokoju. I w związku z tym, słuchajcie, czasem my chcemy pojechać odpocząć. No a z tym różnie bywa, bo nasz organizm i szczególnie bardzo to mówię teraz do tych z Was, którzy jeżdżą na dłuższe urlopy rzadziej, ma taką umiejętność, że w momencie, kiedy puszcza napięcie związane z codziennymi obowiązkami, pracą, stresem związanym z tym, co się dzieje w naszym życiu takim codziennym, no to na tym urlopie nasz organizm zaczyna na przykład wtedy odreagowywać. W najlepszej wersji jest zmęczony. Więc może być tak, że śpimy więcej i róbcie to totalnie. Że no, zaczynam się czuć gorzej. Na przykład mija dzień czy dwa, zaczyna się boleć głowa, zaczyna się boleć krzyż, zaczynasz czuć jakieś niekoniecznie przyjemne rzeczy związane z puszczonym stresem. A w hardkorowej wersji można na przykład pojechać na urlop i się rozchorować. Naprawdę, realnie. Ciało powie: OK, jest wolne, jest piękna pogoda, napijesz się zimnego napoju na plaży, i nagle się okazuje, moja historia sprzed 15 lat, że kończysz z anginą ropną na urlopie. Więc to jest jeszcze taki dodatkowy element kolorystyczny w tym wszystkim, o czym mówimy, który może być pułapką tak zwaną obciążeniową, czyli my na ten urlop pojedziemy. Mówiąc krótko, zamiast, nie wiem, super wycieczki i zwiedzenia, się okaże, że leżymy w łóżku i próbujemy zbić temperaturę albo bierzemy 6. tabletkę przeciwbólową, bo już nas po prostu tak łupie w krzyżu. Jeszcze leżymy na jakimś obcym łóżku, materacu w hotelu, który najczęściej, umówmy się, jednak jest niewygodny. I nagle się okazuje, że nas tak łupie w krzyżu, że pozdrawiam wszystkich już w pewnym wieku, łupie w krzyżu to po prostu. I dobrze jest tutaj, wiecie, zadbać o siebie, ale jak jedziemy na te wakacje, to jeszcze nas może złupać mocniej właśnie dlatego, że po prostu stres puścił. W związku z tym jesteśmy. O, Natalia napisała wakacje z rodziną w niedzielę, no to mam nadzieję, że ten odcinek się pomoże nam trochę przygotować. W związku z tym, jakkolwiek to nie zabrzmi, pomocną rzeczą w tym wszystkim jest trochę, wiecie, takie odpuszczenie takiego napięciowego, oczekiwaniowego stylu życia w kontekście wakacji, bo jak my wjedziemy w taką narrację oczekiwania, że to ma być jakieś sami w sobie, a będzie super, będziemy zwiedzać, będziemy coś tam, to możemy się no, po prostu zaskoczyć czy rozczarować, bo życie jest życiem. Na szczęście obciążenie wakacyjne mam już ze sobą, śmieję się z niespodzianek Jasia. No właśnie. Ja jestem po wyjeździe takim wypoczynkowym, bo tydzień temu wróciłam z tej Sardynii właśnie i pojechaliśmy na taki wyjazd pod tytułem Nigdzie nie jedziemy, nic nie zwiedzamy. Mieliśmy wynajęty domek, który był 200 metrów od plaży i myśmy jedyne co robili, to po prostu wstawali rano, pili sobie kawę. Nawet czasem, słuchajcie, do 11, 12 po prostu zbijaliśmy bąki. Ja sobie czytałam książkę o godzinie 11, 12. Decydowałam, czy ja mam ochotę aktualnie dzisiaj o tej 11, 12 skończyć czytać książkę i pić kawę, czy już pójść na plażę, czy na tą plażę pójść o 15. W ogóle bardzo polecam choćby jeden taki wyjazd, nawet na 2 czy 3 dni w ciągu roku. Taki, wiecie, trochę na zasadzie nic nie muszę, wszystko mogę. Nie mam żadnych planów. W sumie to mieliśmy wycieczkę, żeby pojechać do takiej miejscowości Bosa. Ostatecznie stwierdziliśmy, ach, sięć to. W sensie długo jeszcze będziemy żyć, przyjedziemy do Sardynii jeszcze nie raz pozwiedzać. Tym razem to jest trochę tak, że nam się nie chce telepać 1,5 godziny samochodem w jakieś miejsce, potem znowu gdzieś tam, wiecie, łazić, szukać tego jedzenia. Stwierdziliśmy, że mamy tak zarąbistą plażę, 200 metrów od domu, że jedyne, czego potrzebujemy, to po prostu się, wiecie, wstać rano, nie śpieszyć, zjeść dobre śniadanie, wypić tą kawę, po prostu posiedzieć sobie, coś porobić, nic. I trochę przyszłam tutaj do Was z takim apelem, żeby dać sobie też szansę, nawet na 1-2 takie dni w trakcie urlopu, kiedy po prostu nie ma absolutnie żadnych oczekiwań i planu. Dlatego, że kiedy jest plan, to bardzo często przychodzi rzeczywistość. I ta rzeczywistość jest rzeczywistość pod tytułem ja sobie chciałam jakoś, a skończyło się jakoś i się wkurzam na to, że tak jest. I to po prostu jest absolutnie, totalnie niesprzyjające na żadnym poziomie. Absolutnie niesprzyjające na żadnym poziomie, dlatego, że wpadamy w same tryby emocjonalne związane z tym, że się rzeczywistość rozjeżdża z oczekiwaniami. Więc jeśli możemy tu się wszyscy, słuchajcie, skontraktować na choćby 1-2 dni w trakcie urlopu, takie właśnie, na zasadzie wjeżdżasz na ten urlop i dajesz sobie 1-2 dni, kiedy mówisz swojej rodzinie i nawet możecie się na to umówić. Polecam Wam w ogóle zrobić spotkanie przed wyjazdem. Czego wszyscy chcą, czego potrzebują, jak byś chciał Ty, żeby to wyglądało, jak byś chciał Ty, żeby to wyglądało, co dzieci potrzebują, co my potrzebujemy i skontraktować, słuchajcie, jakieś 1-2 dni, kiedy Ty robisz, podążasz za sobą, to, co Ci w danym momencie rano przychodzi do głowy. Wakacje są męczące, tym bardziej jak się zacznie narzekać, nasz układ nerwowy jest w pędzie, nie umie odpoczywać. Tak bywa, dokładnie tak bywa. Więc moja prośba do Was na te najbliższe 2 miesiące, nawet jak nie jedziecie na żaden urlop, to żeby sobie zaplanować taki 1 czy 2 dni, kiedy nie jesteście w pracy, macie wolne, żeby sobie zrobić, słuchajcie, reset systemu. Ja bym to tak nazwała i tak bym Was chciała do tego zaprosić. Reset systemu polega na tym, że niczego nie oczekujesz, absolutnie niczego nie zakładasz. Zaczynasz od dnia bez planu, wjeżdżasz w ten dzień na zasadzie technika uważności, praktyka uważności. Okej, wstaję. Na co mam teraz ochotę? Jak przyjdzie ci do głowy iść na siłownię, to sejdź. A jak ci przyjdzie do głowy leżeć tyłkiem do góry, to se leż. A jak ci przyjdzie do głowy, a pojechać sobie dzisiaj do lasu i połazić po nim? Super. To jedź. I to można też zrobić na urlopie. I urlop ani nie musi być leżeniem plackiem, bo wszyscy leżą, ani nie musi być bieganiem od punktu do punktu, bo wszyscy jadą. Róbmy, słuchajcie, to, co w danym momencie płynie z nas i to można robić i na wakacjach, i uwaga, potem przenosić to poza, bo przecież wakacje są raz, dwa, trzy razy w roku, ile tam planujecie, nie wiem. Teraz jest taka w badaniach tendencja, żeby jeździć na urlopy rzadziej, ale częściej. Ja bardzo ją lubię, w związku z tym Bardzo Was do tego zapraszam. I z tego miejsca zapraszam Was jeszcze w jedno miejsce. My na tym urlopie na Sardynii dotarło do nas, że mamy bardzo dużo już takiej wiedzy na temat tego, jak się podróżuje, szczególnie podróżuje po różnych miejscach świata z rodziną neurotypową. Ponieważ jak wiecie, moja rodzina jest full neurotypowa, to u nas tych wyzwań pod kątem emocji jest jeszcze więcej niż u osób normatywnych. I wyobraźcie sobie, że któregoś dnia rano wstałam, rzadziej, nie rzadziej, ale częściej, Boże, widzicie, przepraszam Was, Jowita, częściej, krócej, tak miało to zabrzmieć, sorry, mój mózg jeszcze nie podąża w pełni za moim tempem myślenia. I w któregoś dnia wstałam rano, od, nie wiem, czwarty czy piąty dzień urlopu, jakoś tak się wypoczęłam, zresetowałam, to będę i będąc, słuchajcie, w trybie takim kreatywnym wstałam i mówię, załóżmy konto na Instagramie, na którym będziemy pokazywać nasze podróże, bo na moim profilu na Instagramie trochę na to nie ma miejsca, tam też przychodzą ludzie po edukacji ADHD, załóżmy konto, na którym będziemy ludziom mówić, jak podróżować z głową, z dziećmi, ze sobą lepiej się rozumiejąc. I z tego miejsca zapraszam Was dzisiaj do przestrzeni, w której się za chwilę zacznie dużo dziać, dlatego że, uwaga, pochwalę się Wam jeszcze zanim się rozłączymy, bo to jest moje marzenie, które realizuję i spełniam. 26 albo 7 lipca razem z moją rodziną spełniam marzenie mojego życia i lecimy do Stanów Zjednoczonych zwiedzać wschodnią część Stanów Zjednoczonych, czyli Kalifornię, Arizonę i troszkę Nevady. I powiem Wam, że to jest moje marzenie od dziecka. W sensie ja wiele, wiele lat o tym marzyłam, myślałam, a ponieważ jesteśmy tutaj w klubie 555, mamy nawyk również związany z marzeniami, pracowałam nad tym marzeniem ostatnich parę lat, jadę. Jadę z moim synem lat 13, z moim mężem, to jest wyzwanie naprawdę grube na wielu poziomach, od finansowego po życiowe i stwierdziliśmy, że będziemy Wam nadawać na tym profilu tą podróż, nie tylko tą, bo będziemy tam tak naprawdę też edukować w kontekście tego, jak nie zwariować w trakcie wyjazdów, jeśli lubicie, podróżujecie, ciekawią Was różne ciekawe miejsca na świecie, to zapraszam Was, bo to jest mój, dotarło do mnie ostatnio, że to jest moje marzenie numer jeden w życiu, zwiedzać świat i poznawać inne kultury, przestrzenie. Więc ja Was bardzo, bardzo do tego miejsca zapraszam, do tego, żeby z nami do tej podróży wyruszyć i też przy okazji trochę pouczyć się o sobie z tego, co będziemy do Was mówić, bo obiecuję, że to nie będzie takie, wiecie, nadawanie, a jesteśmy teraz tutaj i po prostu pokazywanie ładnych miejsc, a raczej pokazywanie przez te miejsca, jak ogarniać siebie w miejscach, w przestrzeniach, w sytuacjach, których nie przewidujemy, więc to też będzie trening emocji, obiecuję, na bank dla mnie. I tak to przechodzę, a powiedziałam wschodnia, ta nuta, no widzicie, no i mój mózg dzisiaj nie działa ze mną, no zachodnia, oczywiście, że zachodnia część Stanów Zjednoczonych, więc ja jestem ewidentnie w trybie zrelaksowania i urlopu i mój mózg po prostu robi swoje, ja robię swoje, robi swoje, ale najważniejsze, że Wy jesteście uważni i że podążacie, więc wklejam raz jeszcze link do profilu, on jest tydzień temu założony, słuchajcie, i świeży, więc dopiero tam zaczęłam działać tydzień czy półtora tygodnia temu. Zapraszam Was serdecznie, kto jest instagramowy, do tego, żeby podążać za nami w tej podróży. Więc ja się pewnie z Wami już następnym razem w klubie połączę gdzieś w okolicach sierpnia, jak już wrócimy, naładowana, pełna inspiracji. A jak ktoś z Was ma jakieś dobre tipy a propos wyjazdu do Kalifornii, to poproszę na prywatnym messengerze o podpowiedzi. A z tego miejsca Wam życzę jak najwięcej luzu, jak najwięcej dystansu do emocji swoich i innych ludzi, którzy będą i stają na Waszej drodze, na stacjach benzynowych, przy barze i w restauracji all inclusive, na plaży, gdziekolwiek się pojawią, czy na spacerze w lesie, bo teraz przecież jest tam dużo więcej ludzi. Dziękuję Wam pięknie za dziś i za to, że jesteście, i za to, że tak zawsze mnie pięknie przyjmujecie tutaj, ogromnie to jest dla mnie duża radość. Widzimy się, słyszymy już pewnie w sierpniu, mam nadzieję za chwilę na atypowych podróżach. Ściskam Was serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia, kochani. Pięknego dnia, pięknego tygodnia Wam życzę.